Przesłanie dla pracujących. Po kilkudniowym odpoczynku na szczycie jasnogórskim, tam u stóp matki, nasi reprezentanci wracają już w drogę do świętego Józefa. Pielgrzymi duchowi gromadzą się ponownie w sanktuarium po to, by na nowo przyglądać się sobie w świetle nauczania prymasa kardynała Wyszyńskiego. Dziś ważne przesłanie. Przesłanie dla ludzi pracy. Przypomnijmy sobie taki moment. Moment życia. Jest piątek, godzina 16. Ostatnie chwile w pracy i zaczynasz urlop. Całe 2 tygodnie bez tego miejsca, bez tych ludzi, bez szefostwa, bez całej tej charówki. Co wtedy czujesz? Radość? Błogą wolność? Jesteś wtedy szczęśliwy? I co te uczucia oznaczają? Czy to znaczy, że praca cię unieszczęśliwia? Czy to znaczy, że pewna rzecz, czynność, miejsce, które pochłania, zauważmy, większą połowę twojego dnia, jest czymś totalnie beznadziejnym, czymś, co funduje ci frustrację i sprawia, że żyć się odechciewa? Czy to oznacza, że masz tak straszne życie, bo praca, bo szkoła, czy studia, no marne to wszystko w takim razie? Praca, życie zawodowe, czy w przypadku młodszych szkoła, życie studenckie, są nieodłącznym elementem naszej codzienności. I choć będę używał słowa praca, to jeżeli jesteś uczniem, studentem, pomyśl o szkole, pomyśl o uczelni. Jeżeli jesteś emerytem, rencistą, pomyśl o swojej pracy dnia codziennego, o swoich obowiązkach, bo przecież choć na emeryturze czy na rencie, nie jesteś pozbawiony jakichś konkretnych życiowych zadań. To jest element podstawowy, bo to jest element, który angażuje nas w zupełności. To element, który zajmuje często mnóstwo czasu, zabiera siły, które są gromadzone tak skrupulatnie, po to, by lepiej nam się żyło. I fakt, praca często przytłacza. Zaangażowanie zawodowe często kojarzy się negatywnie i mamy w sobie takie myślenie, że dopiero po pracy można wziąć głębszy oddech i zacząć prawdziwie żyć. Stąd na przykład takie emocje przed urlopem. Jednocześnie wiemy, że praca jest niezbędna i nieważne, czy dziś jesteś szefem własnej firmy, pracujesz u kogoś na etacie, czy dwóch, czy pracujesz jako uczeń, student, czy właśnie nawet, czy jesteś emerytem, rencistą. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to, co kryje się pod słowem praca, ma ogromne znaczenie dla człowieka. Nie można więc, rozważając człowieczeństwo, tą kwestię zwycięstwa w życiu za przyczyną Maryi, przejść obok tej sfery życia obojętnie, bo przecież tutaj też to zwycięstwo musi się dokonać. Mamy dobrego przewodnika, bo kardynał Wyszyński nie tylko był pasterzem w czasach komunistycznych, gdzie etos pracy, choć bardzo wypaczony, miał duże znaczenie, ale sam prowadził jako młody ksiądz we Włocławku duszpasterstwo pracujących, a dodatkowo Katolicki Uniwersytet Lubelski wykształcił go jako księdza od spraw społecznych, bo ukończył katolicką naukę społeczną. Idealny kandydat na przewodnika duchowego po meandrach świata pracy. I znów trzeba by się pokusić o krótką analizę tej sfery życia u każdego z nas. Byłaby to analiza bardzo barwna, bo na pewno są wśród nas tacy, którzy ze swojej pracy czerpią niesamowitą satysfakcję i choć wiele ich to kosztuje, każdego dnia z uśmiechem na twarzy biegną wręcz zmagać się ze swoimi zawodowymi zadaniami. Są tacy, którzy wobec pracy i tego, w czym się realizują, są całkowicie obojętni, no albo przynajmniej takich udają. Pracują, bo muszą, bo tak trzeba, bo z czegoś trzeba się utrzymać. Są wreszcie tacy, dla których praca faktycznie jest męczarnią i kompletnie nie mogą sobie z tym obszarem poradzić. Trzeba jednak, zanim podamy sobie kilka przykładów takiego życia, zrozumieć, czym praca właściwie jest. To nam rozjaśni wiele kwestii. Najbardziej podstawowa definicja pojęcia praca mówi nam, że to miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra. A Karol Marx nazywa pracę największą formą uczestnictwa człowieka w społeczeństwie, procesem, który uczłowiecza. I nieważne, jaką jeszcze definicję pracy sobie zacytujemy, to za każdym razem wskazuje ona na dwie rzeczy. Na dobro i na rozwój człowieka. I wydaje mi się, że dlatego często praca kojarzy nam się negatywnie, bo nie do końca rozumiemy cały jej sens. Dziś praca często ogranicza się tylko do wymiaru takiego stricte praktycznego, jako czynność, która ma nam zapewnić byt, pozwolić na dobry poziom życia. Na potwierdzenie wystarczy spytać się człowieka szukającego pracy, jakimi kryteriami się kieruje. Nikt nie pyta o to, czy ta praca jest satysfakcjonująca, a może społecznie potrzebna. Wszyscy pytają o jedno. Panie, ale ile na rękę? No pomijam już fakt, że w tych oczekiwaniach świat robi się coraz bardziej wymagający. Ograniczamy więc pracę do źródła pieniędzy, środków na utrzymanie i w innych płaszczyznach w ogóle jej nie analizujemy. A szkoda, bo może znaleźlibyśmy wiele powodów do radości ze swojej pracy i łatwiej byłoby wstawać z łóżka rano, gdybyśmy zrozumieli, że praca to nie tylko konieczność wypłaty. Ktoś może oczywiście mi zarzucić, że jestem w takim myśleniu odrealniony. Jak sobie jeszcze doda, że jestem księdzem, nie mam rodziny na utrzymaniu, to uzupełnia mu się obraz człowieka, który może mówić takie patetyczne zdania o pracy i nie wiązać jej z wypłatą, bo nie wie, co to prawdziwe życie. Ja mówię jednak za kardynałem Wyszyńskim, że musimy nauczyć się innego spojrzenia na nasze życie zawodowe, by nauczyć się czerpać z tego prawdziwą radość, bo to życie zawodowe jest nieuniknione. Zresztą historia pełna jest ludzi, którzy odważyli się inaczej spojrzeć na pracę i dopiero po zmianie myślenia zaczęli żyć pełną piersią. Taki przykład z kościelnego podwórka. Brat Albert, Adam Kmielowski. Artysta plastyk, człowiek kształcony, z aspiracjami, z predyspozycjami do bycia sławnym malarzem. Kiedy odkrył, że praca musi nie tylko dawać radość jemu, ale także drugiemu człowiekowi, założył ogrzewalnię w Krakowie i na zawsze osiadł wśród nędzników. I wtedy, pracując w pocie czoła od rana do wieczora, był prawdziwie szczęśliwy. A ktoś, choć nie nam oceniać dzisiaj, mniej święty, ale na pewno bardziej współczesny? No dobra aktorka i teatralna, i telewizyjna. Zaangażowana, wzięta artystka, pewien wyznacznik kanonu piękna i sztuki aktorskiej na pewnym etapie życia w polskim filmie, Anna Dymna. Dziś na deskach teatru jej nie spotkasz. W filmach też grywa okazyjnie. Co robi? Pracuje z muminkami, buduje wioski dla dzieci z zespołem Downa, organizuje festiwale muzyczne dla niepełnosprawnych i nawet nie myśli o tym, by zdobywać Oscary, bo jej Oscarem jest dzisiaj uśmiech tych, którym w ramach swojej fundacji tak chętnie pomaga. Przewartościowała sobie w głowie, czym jest praca. Jest szczęśliwa i dlatego warto się zastanowić, czym praca jest dla mnie, by zacząć ją doceniać i nieco przerabiać na formę, która takie szczęście będzie nam dawać. Dziś więc konferencja z motywacją dla tych, którzy noszą krzyż swojego życia zawodowego. Emeryci mogą iść do domu? Nic bardziej mylnego. Praca bowiem to nie tylko to, co zawodowe. To każda czynność, która wytwarza dobro. Warto się więc zastanowić. I prymas Wyszyński wymienia aż 5 podstawowych sensów znaczeń pracy. I trzeba zaznaczyć, że te znaczenia kształtowały się w myśleniu prymasa przez całe jego życie. To nauczanie na temat pracy się rozwijało, dopełniało. Dziś możemy je zebrać i przedstawić sobie jako kompendium. Po pierwsze, praca to poznanie siebie i osobisty rozwój. To chyba najważniejszy wymiar. Kardynał wręcz apeluje, że trzeba zerwać z poglądem, który wyznacza pracy tylko jeden cel – zaspokojenie potrzeb materialnych. Wrócić natomiast do jedynego słusznego sądu, według którego praca jest nie tyle smutną koniecznością, nie tylko ratunkiem przed chłodem i głodem, ale jest potrzebą rozumnej natury człowieka, który poprzez pracę w pełni poznaje siebie i całkowicie się wypowiada. Naprawdę nie odkryje radości w pracy ten, który uznaje ją tylko za źródło swojej pensji. Znam człowieka, który bardzo kochał swoją pracę, realizował się w niej, chodził do pracy radosny, był nauczycielem i bardzo cenił sobie pracę z młodzieżą. Aż do pewnego momentu, bo wiemy, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ten mądry nauczyciel zachłysnął się życiem, chęcią posiadania, zaciągnął ogromny kredyt na budowę domu, potem drugi na dobry samochód. Pensji przestało mu starczać, żeby to wszystko ogarnąć. Zaczął pracować więcej, ponad etat, prawie 2 etaty w 3 szkołach, by starczyło na wszystko. Gdzieś ciągnie 5 srok za ogon i nigdzie nie jest prawdziwie u siebie. Młodzież traktuje instrumentalnie, nie ma żadnej satysfakcji z tej pracy, bo ma tyle zajęć, że nie jest w stanie skupić się na człowieku. Wypala się zawodowo, a kredyty rosną. Sytuacja wydawałoby się nie do przeskoczenia. Chciał mieć więcej i więcej i to niestety go zgubiło. A ty? Jeden etat, równowaga w życiu między tym, co prywatne, a zawodowe? Czy biegasz od miejsca do miejsca, by mieć więcej? Jeśli za cel naszej pracy postawimy sobie tylko i wyłącznie, chcę być dobrze zrozumiany, tylko i wyłącznie pieniądz, to żadnej radości z tego nie będzie. Praca ma być na tyle piękna i motywująca, by doprowadziła do rozwoju człowieka. A nie będzie się rozwijał w żadnym kierunku taki, który siedzi przy biurku od rana do wieczora, bo nabrał tyle zleceń, że sam już tego nie ogarnia. I nie będzie czerpał radości z pracy prezes wielkiej firmy, nawet z milionową pensją, jeśli osiągnął już w swojej branży wszystko i dalszy rozwój jest niemożliwy. W bierności, w takim zastaniu nie ma bowiem radości. Praca to rozwój duchowy i moralny. Kardynał mówi wprost, że praca ma być wykonywana w taki sposób, by w jej wyniku człowiek stawał się lepszy. I nie chodzi o to, by teraz wszyscy rzucili się w wir pracy na rzecz drugiego człowieka, a żeby w naszej diecezji powstało milion fundacji od wszystkiego. Chodzi o to, by przez te twoje konkretne zajęcie, czy jesteś dzisiaj babcią zajmującą się wnukami, sekretarką, pracownikiem fabryki stojącym przy taśmie, lekarzem, nauczycielem, politykiem, kimkolwiek, by przez to zajęcie stawać się lepszym. Umieć wymagać od siebie na tyle, by rozwijać swoje cnoty w tym obszarze życia, w którym aktualnie postawił cię Pan. Jest taka opowieść o mnichach żyjących na pustyni, którzy budowali swój system życia na zależności mistrz i uczeń. I pewien młody mnich poprosił swojego mistrza o przydzielenie konkretnego zajęcia, które pozwoli mu stać się lepszym mnichem. Chciał się rozwijać jako mnich. Ten kazał mu zabrać wielką misę i paczkę ryżu. Wyprowadził go na pustynię, kazał napełnić misę piachem pustynnym, następnie wrzucić tam ziarenka ryżu i dobrze wymieszać. Zrobił jak mistrz kazał. A teraz rozdziel ryż od piasku. Młody mnich się oburzył, ale skoro mistrz kazał, zaczął oddzielać białe ziarenko od piasku. Trwało to kilka dni. Kiedy skończył, nadal zburzony pobiegł do mistrza. Oddzieliłem, ale myślałem, że mistrz nakaże mi godziny modlitw, medytacji, że będę leżał krzyżem po nocach i pościł. A tutaj ryż i piasek? Jak po tym mam być lepszym mnichem? Widzisz, synu, wiele godzin zajęło ci to oddzielenie ryżu od piasku. Nauczyłeś się cierpliwości, wytrwałości, stałości. Musiałeś być w tym pilny, by żadnego ziarenka nie pominąć i sumiennym, a skupienie sprawiło, że nauczyłeś się ciszy. To są cechy dobrego mnicha. Rozumiesz teraz? Podobnie jest z nami. Praca ma nas udoskonalać, ma nam przymnażać dobrych cnót i cech. Prymas Tysiąclecia nazywa wręcz te cechy, które zdobył mnich, cnotami pracy. Przeróżne cnoty wiążą się z pracą, bierze w niej bowiem udział cały człowiek wraz ze wszystkimi swoimi sprawnościami, wadami i cnotami. Ale jest pewien rodzaj cnót, które można by nazwać cnotami pracy. Należą do nich cierpliwość, długomyślność, wytrwałość, stałość, pilność, sumienność i cichość. Zdobywasz takie cechy w swoich codziennych obowiązkach? Prawdziwie cię praca uszlachetnia i rozwija? Odpowiedz sobie na to pytanie. Po trzecie, ten trzeci ważny sens pracy w nauczaniu kardynała, praca to refleksja. W każdej pracy musi być miejsce na ludzką myśl. W dobrze zorganizowanej pracy musi być zawsze miejsce na jej pełne zrozumienie. Rozum ludzki, wola człowieka powinny coś bowiem z pracy wynosić. W każdej niemal pracy usiłujemy odszukać jej ideę przewodnią, myśl w niej zawartą, albo też zaszczepiamy w niej nową myśl własną, którą rzucamy w dzieło jak rolnik rzuca ziarno w glebę. Myśl, która stanie się ciałem, może dopiero w przyszłości i owoc wyda nowym pokoleniom, pisał kardynał. Znam taką firmę, małą, lokalną, ale bardzo dobrze prosperującą, bo mądrze prowadzoną, gdzie każdy nowo zatrudniony pracownik przechodzi przez wszystkie podstawowe stanowiska w pracy związane z procesem produkcji. Najpierw skręca śrubki, potem kolejne zajęcie i następne do rzeczy ostatnich w tej produkcji. Potem dopiero przydziela mu się stanowisko, na którym się najlepiej odnalazł. Nie dlatego, by dopasować człowieka do miejsca, ale by zrozumiał, w czym bierze udział. Zna każdy etap produkcji, zna sens wkręcenia tej śrubki na początku i trudność ze spakowaniem produktu. Wtedy może wydajniej pracować, bo myśli o tym, co robi, a nie jest tylko jednym trybikiem w nic nieznaczącej maszynie. Myśli o tym, co robi, bo wie po co. To bardzo istotne. Praca musi być związana z refleksją. Po czwarte, praca to służba bliźnim. I to nie tylko w wymiarze produkowania określonego dobra. Wiadomo, że jak jestem lekarzem, to leczę, daję dobro, zdrowie. Jak jestem nauczycielem, to uczę i daję dobro w postaci wiedzy. To oczywistości. Praca jednak to także służba we wzajemnych relacjach. Ile można dobro okazać tym, którzy siedzą biurko obok lub pracują w sąsiednim dziale? Ile życzliwości drugiemu człowiekowi może okazać ekspedientka w sklepie, bo czasami wystarczy tylko uśmiech? Byłem świadkiem takiej sytuacji w sklepie. Pani sprzedająca ewidentnie miała zły dzień. Może ktoś ją zdenerwował, nie wnikajmy. Siedziała za kasą z miną, tak jakby ją ktoś przed chwilą storturował albo przynajmniej pół rodziny wymordował. Obsługiwała bez emocji, machinalnie, tylko pojękując swoje coś jeszcze. Aż do kasy podeszło dziecko. Zapłaciło za zakupy, a odchodząc od kasy powiedziało: i niech się pani uśmiechnie, wszystko będzie dobrze. Kobiecie aż się głupio zrobiło, ale i chyba ciepło na sercu. Prymas podkreśla: praca uczy nas wzajemnej posługi i tworzy sposobność do jej okazywania. Poprzez nasz związek z bliźnimi budzi się w nas poczucie potrzeby posługi i wola dążenia z posługą. Bylibyśmy bardzo zawstydzeni i upokorzeni, gdybyśmy nie mogli wywdzięczyć się jakąś pracą. Czasami myślisz sobie, że jesteś taki bezproduktywny, bo nie masz okazji wyjść z pomocą do drugiego człowieka. Okazji masz mnóstwo w pracy, w biurze, tylko się rozejrzyj. Bo praca, i to piąty sens, piąty wymiar, to więzi międzyludzkie. Bo niezaprzeczalnie praca łączy człowieka z człowiekiem. I nie tylko korzyść z pracy, to także wielkie wymaganie i zadanie. Bo te relacje nie zawsze są łatwe, a często wcale nie takie, jakie powinny być. No pomyśl, jaki jest twój stosunek do twojego szefa? A na pewno masz dobry kontakt ze swoimi współpracownikami? A koleżanki ze szkoły, ze studiów traktujesz tak samo? Wielkie pole do popisu i rozwoju. Pielęgnować relacje międzyludzkie, bo to są ludzie, których aktualnie postawił w twoim życiu Pan. Wiąże was praca zawodowa, wiąże was wspólne miejsce pracy, wspólne zajęcia. To jest już płaszczyzna, na której można budować więzi. I znowu można wrócić do zdania kardynała Hlonda. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, jeśli zwyciężymy w środowiskach swojej pracy, szkoły. Jeśli zwyciężymy w sobie myśleniem o pracy, która rozwija, zwyciężymy z bliźnim, budując dobre więzi i szukając okazji do dzielenia się dobrem. Zwyciężyć w pracy. Zadanie na dziś.